Dzień dobry. Dziś zaczynamy opowieść o miejscach, w których kształtowały się charakterystyczne elementy polskiej tożsamości narodowej. Składano brzemienne w skutki deklaracje, cieszono się i płakano. I w wyniku wydarzeń dotyczących konkretnej rodziny, jak i całego kraju. Będzie o katedrach? Nie. O królewskich zamkach? Też nie. O dworkach szlacheckich. Oczywiście dworek dworkowi nierówny, jednak były pewne elementy wspólne, łączące mieszkających w nich ludzi. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, jak to mawiano w Nadniemnem, z ukontentowaniem zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Jeśli chodzi o potencjał na skosztowanie luksusu, poznanie wpływowych ludzi czy obcowanie z szeroko pojętą kulturą, to dwory największych magnatów niewiele ustępowały dworowi królewskiemu. Mniej bogata szlachta z natury starała się dążyć do poziomu życia zamożniejszych kolegów albo przynajmniej sprawiać wrażenie, że im się udało. Stąd szybko zaczęli budować domostwa, które miały przypominać magnackie rezydencje. W ten sposób wykształciła się bardzo charakterystyczna forma szlacheckiego dworku, którą w sposób bardzo prosty opisał marszałek koronny Łukasz Opaliński w połowie XVII wieku w swoim dziele o nieco zbyt długim tytule Krótka historia budowania dworów, pałaców, zamków, podług nieba i zwyczaju polskiego. Pisał w każdym razie tak. Dwór nazywam o jednym piętrze budynek, albo z drzewa, albo z muru, ale życzyłbym, aby z muru, albowiem trwałość przeciwko ogniowi, bezpieczeństwo. Oczywiście zaraz sobie o wyglądzie dworku opowiemy, ale tego życzyłbym, aby z muru jeszcze na chwilę bym się czepił, jeśli łaska. Przez większą część historii tej formy architektonicznej lwia część dworków mimo wszystko była drewniana. Nawet bogacze stawiali posiadłości z drewna, zazwyczaj z sosny. Nie ma się więc co dziwić, że jako że w środku często używano otwartego ognia, pożary zdarzały się bardzo często, a tę sytuację brutalnie, ale celnie podsumował Germanico Malaspina, nuncjusz apostolski. Polskie dworki nazwał pięknie ułożonymi stosami paliwa. Dworki murowane albo podmurowywane były względną rzadkością i uchodziły za wyjątkowo szpanerskie. Nie ma się więc co dziwić, że właśnie taki budynek opisał Adam Mickiewicz w Soplicowie. Czytamy w Panu Tadeuszu. Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki z drzewa, lecz podmurowany. W sumie na leniucha mógłbym czytać dalej i zrobić z tego opis klasycznego dworku, aczkolwiek dworek w Soplicowie nigdy faktycznie nie istniał, a że faktycznych źródeł, w tym do dziś istniejących przykładów mamy wiele, to ich się trzymajmy. Czy dworek był twierdzą? Niektórzy twierdzą, że tak, ale mają rację tylko częściowo, bo elementy fortyfikacyjne miały rezydencje szlacheckie na pograniczu. Im bardziej w głąb kraju, tym powodów do obaw mniej, oczywiście w teorii. Wyobraźmy sobie zatem, że jedziemy w gościnę do typowego dworku średniej szlachty w czasach staropolskich. Przede wszystkim zauważylibyśmy domostwo z daleka, bo najczęściej było na wzgórzu. Okej, może przesadziłem, na wzniesieniu. Takie umiejscowienie było dobre z wielu powodów. Górowało nad okolicą, co samo w sobie miało zapewnić strategiczną przewagę, albo przynajmniej zagrożenie można było dostrzec z daleka. Poza tym domostwo było mniej podatne na działanie wilgoci. Po minięciu reprezentacyjnej bramy w drewnianym, a czasem kamiennym murze, do siedziby lokalnego szlachcica dojechalibyśmy reprezentacyjnym również podjazdem wprost na podwórze. Nie bez powodu. To z tego miejsca dworek robił najlepsze wrażenie. Budynek prezentował się tam swoim najdłuższym bokiem, a wrażenie ogromu potęgował opadający nisko na cztery strony dach i oczywiście obowiązkowy ganek. Ze szpanerską kolumnadą albo skromny, nieważne, ganek być musiał. Efekt na większości z nas zrobiłby zapewne wrażenie, choć po wejściu przekonalibyśmy się, że budowa wcale nie sięga mocno, że tak to ujmę, w głąb, a czasem wnętrza niewiele różniły się od chat bogatych chłopów, choć to oczywiście wszystko zależało od majętności gospodarza. Były i takie dworki, w których już w sieni zbieralibyśmy szczęki z podłogi, co było obowiązkowym elementem wystroju, czemu szlachcice tak idealizowali swoje ukochane dworki. O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.